Chwała niech będzie Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wczoraj byłem w pracy, słyszałem taką rozmowę, jak jeden człowiek, który mieszka w Świnoujściu, mówi, że przyjechał do niego znajomy, który był 20 lat temu w Świnoujściu, mówi, że tyle się zmieniło, nie mógł poznać miasta, to już zupełnie inne miasto, to już nie jest to miasto, które on pamięta, które było 20 lat temu. Być może niektórzy, którzy przyjeżdżacie do Międzyzdrojów i nie byliście dawno, może podobne wrażenie odnieśliście. Co się zmieniło tak naprawdę przez te 20 lat? Co się zmieniło? Na czym te zmiany polegają? Co się zmienia? Wszystko. Co? Drzewa urosły troszkę, ale myślę, że to nie jest ta największa zmiana. Największa zmiana jest wywołana tym, czy spowodowana tym, że jest więcej budynków. Zostały zburzone stare budynki, wybudowane nowe, większe. Te, które były stare, odrapane, zostały odnowione. Tam, gdzie były puste place, teraz stoją jakieś bloki. W Międzyzdrojach już na Wydmach się niemalże buduje przy samej plaży. Jakieś wieżowce mają powstawać. Jak przyjedziecie za 5 lat, to znowu nie poznacie naszego miasta. I tak to wygląda. I no nie chcę mówić, czy to dobrze, czy to źle, ale zmiany zawsze, czy powinny być na lepsze, prawda? I chciałbym dzisiaj się odnieść właśnie do tego pojęcia, tych zmian, które zachodzą. My miejscowi może tego nie odczuwamy tak bardzo, bo widzimy na co dzień, prawda? Te bloki, jak powstają i tak dalej, to tak szybko dla nas się nie zmienia. I chciałbym odnieść to, o czym mówię, do tego pojęcia, które mówimy o budowaniu, prawda? Zmiany, które powstają poprzez budowanie, poprzez to, że ktoś postawił dom i to miejsce wygląda inaczej. Były drzewa, zostały wycięte, albo była trawa, jakiś pusty plac tutaj, gdzie dzisiaj siedzimy. Ile? 20 lat temu? Też była, jak to śpiewa ktoś w piosence, ściernisko, prawda? Później był wielki dół, później były betonowe bloczki równo, strop zalany równo z ziemią, później powstawały poszczególne kondygnacje i dzisiaj siedzicie, ktoś mi powiedział, jaki ładny kościółek, ale to powstawało ileś tam lat i było budowane. I to pojęcie budowania, ono się przewija bardzo często w Biblii. Ja będę czytał głównie z Nowego Testamentu i Pan Jezus również używał tego pojęcia, kiedy mówił o różnych rzeczach, kiedy mówił o pewnych prawdach duchowych, to używał jakichś porównań związanych z budową i kiedyś powiedział coś takiego. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał prasę i zbudował wieżę. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi, prawda? To pojęcie jest dla nas bardzo czytelne. W innym miejscu powiedział coś takiego. Każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je, podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Czyli można budować dobrze i można też budować źle. Myślę, że może znamy jakieś przykłady takich budowli, które były źle budowane. W innym miejscu Pan Jezus mówił o kosztach. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Nawet mówiąc o sobie samym, o swojej śmierci, mówił coś takiego: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I to pojęcie tego budowania, ono jest bardzo często stosowane w Bożym Słowie. Mówiliśmy o takim budowaniu fizycznym, prawda, tych rzeczy takich widocznych gołym okiem, ale myślę, że o wiele ważniejsze jest to budowanie w wymiarze duchowym. I my jako ludzie wierzący często też również tym pojęciem się posługujemy. Kiedy wychodzimy z nabożeństwa, idziemy do domu, to mówimy, że no, zostałem zbudowany, prawda? Znacie to uczucie takiego zbudowania, kiedy się czyta Boże Słowo, kiedy się rozmawia z inną osobą wierzącą, kiedy się słyszy modlitwę, kiedy się słyszy świadectwo, kiedy słyszy się kazanie, kiedy się przebywa tylko w społeczności Bożych dzieci. Jest wiele rzeczy, które nas budują. Co to znaczy, że jestem zbudowany? Co to znaczy, że zostałem zbudowany? Może do końca nie zdajemy sobie sprawy nawet, co to znaczy, jak to się odbywa, ale myślę, że wiemy, o co chodzi, prawda? Kiedy przychodzimy, nie wiem, zniechęceni, poranieni, zasmuceni, a wychodzimy już jako zupełnie inni ludzie. Wiecie, dla mnie takim przykładem jest Anna, która się modliła o Samuela. Niedawno ta historia była tutaj czytana. Weszła do świątyni jako przygnębiona, zgorzkniała kobieta, która nie mogła sobie poradzić ze swoim ciężarem i ze swoim problemem. A kiedy skończyła się modlić, wyszła już jako zupełnie inny człowiek. Co się stało? Sytuacja się nie zmieniła. Okoliczności się nie zmieniły. Nic na zewnątrz się nie zmieniło. Dokonała się pewna zmiana w sercu. Prawda? Można powiedzieć, że ten pobyt w świątyni, ta modlitwa, te słowa, które Heli do niej wypowiedział, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś, myślę, że to wszystko razem sprawiło pewną zmianę w jej sercu, w jej myśleniu, a później również i w jej życiu. I tak to się odbywa, że jesteśmy zbudowani albo nie jesteśmy zbudowani, prawda? Ale dzisiaj chciałbym mówić o właśnie o tym, że jesteśmy, czy powinniśmy się budować. Apostoł Paweł, kiedy podróżował w jednej ze swoich podróży misyjnych, dotarł do Antiochii Pizydyjskiej i kiedy znalazł się w synagodze, to padły tam takie słowa. Po odczytaniu ustępów z zakonu i proroków zwrócili się do nich, czyli do Pawła i jego towarzyszy, przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. I to, co mówimy, jest jedną z tych rzeczy, które mogą budować. Nie zawsze budują, ale nasze słowa, słowa, które wypowiadamy, słowa, które słyszymy, one mogą służyć ku zbudowaniu. Boże Słowo mówi, że życie i śmierć są w mocy języka. Często nie zdajemy sobie sprawy, często lekceważymy, zapominamy o tym, jak wielką siłę mają słowa, które wypowiadamy do naszej żony, do męża, do dzieci, do innych osób, do braci w zborze. Nasze słowa mogą ranić, ale mogą leczyć i mogą budować. List Jakuba o tym szerzej pisze. Ja chcę tylko powiedzieć i jakby zaznaczyć i uświadomić, że nasze słowa, to, co mówimy, to, co wypowiadamy, może być wielkim błogosławieństwem dla nas samych i dla innych. Apostoł Paweł, żegnając się ze starszymi ze zboru w Efezie, powiedział tak: a teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Słowo Boże ma moc zbudować. Słowo Boże ma moc budowania. Mamy używać tego słowa. To jest podstawowy budulec. Bez Bożego Słowa, czy bez tego, co jest oparte, czy co ma źródło w Bożym Słowie, nie można zbudować nic w sferze duchowej. Mamy używać Bożego Słowa, żeby budować. Kogo? Kogo mamy budować? Przede wszystkim mamy odpowiedzialność za samych siebie. Mamy budować samych siebie. Jeśli nie budujemy samych siebie, jeśli sami nie jesteśmy zbudowani, ugruntowani, mocni, oparci na Bożym Słowie, to nie zbudujemy nikogo innego. Prawda? Pierwszą naszą odpowiedzialnością jest budować samych siebie. I Paweł w liście do Koryntian mówi tak: albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. I to jest jeden z obrazów Kościoła, o jakich mówi Biblia, że Kościół jest budowlą, jest domem, który się składa z czego? Z kamieni, które są żywe i który ciągle jest budowany, ciągle jest w fazie budowania. Ten proces nigdy się nie zakończy, dopóki Kościół będzie przebywał na ziemi. I my jesteśmy kamieniami, mało tego. My jesteśmy kamieniami, które uczestniczą w procesie budowania. Nie jesteśmy biernym kamieniem, który jest gdzieś tam w murze, tkwi i nic nie robi. Nie. Naszym obowiązkiem, naszym przywilejem, naszą odpowiedzialnością jest budować, wznosić ten budynek, który wszyscy razem tworzymy. Tak jak na dzisiejszym nabożeństwie. Przychodzimy tutaj wszyscy, aby budować ten Kościół. To nie tylko ja z Grześkiem mamy tą odpowiedzialność dzisiaj, ale każdy z nas. Wiecie, to wygląda jak taka budowa, na którą każdy przynosi jedną cegiełkę. Gdybyśmy przynieśli tylko dwie cegły, ile byśmy dzisiaj zbudowali? Prawda? Ale kiedy każdy przyniesie i coś dołoży do tej budowli, to będzie rosło i to będzie widać wtedy efekt. Paweł w tym samym liście dalej pisze tak: według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Kto ma baczyć? Każdy. Wiecie, ta odpowiedzialność jest złożona na barki każdego wierzącego. Jak to mówili w poprzednim systemie, każdy na swoim odcinku, prawda? Każdy ma jakąś tam swoją odpowiedzialność. Nie ma rzeczy na budowie nieważnych. Bo kiedy nie przywiozą piasku, to nie będzie można zrobić zaprawy, prawda? Kiedy nie będzie wody, kiedy zabraknie jakiegoś jednego elementu, ten proces zostanie zatrzymany, nie będzie można budować. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. I teraz chcę przejść do tego, o czym chcę powiedzieć, o naszej odpowiedzialności. Nie za siebie samych, bo myślę, że z tego sobie zdajemy sprawę i to jest pierwsza rzecz, jakiej się dowiadujemy, kiedy zostajemy ludźmi wierzącymi, że musimy dbać o siebie, o swój wzrost, o to, żebyśmy się rozwijali. Ale mamy budować również innych. Bracie i siostro, jesteśmy odpowiedzialni za inne osoby. Nie jedna osoba w zborze, nie ktoś, kto tam ma jakąś funkcję taką czy inną, ale ta odpowiedzialność za inne, za innych wierzących, za Kościół została złożona na barki każdego wierzącego. W różnym stopniu, w różnych miejscach, w różny sposób, ale każdy jest za to odpowiedzialny. W liście do Rzymian 14:19 Paweł pisze: dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Mamy do tego dążyć. Nie mamy siedzieć i patrzeć, czy czekać, co się stanie, albo liczyć, że ktoś coś zrobi. Dążmy do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dalej Paweł pisze w następnym rozdziale: każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru i co? I dla zbudowania. Chcę powiedzieć tak, że budowanie naszego wspólnego duchowego domu jest naszym wspólnym obowiązkiem, dlatego że tworzymy co? Społeczność, rodzinę, organizm. Biblia używa różnych pojęć, mówi o ciele, prawda? W którym jest wiele członków różnych, każdy ma jakąś tam rolę, ale nie ma nikogo, kto jest zbędny. Nawet jeśli nam się wydaje, że ktoś jest zupełnie zbędny i bezużyteczny, wiecie, to może jego rolą jest ćwiczyć naszą cierpliwość. Albo pokazać nam, co nam jeszcze brakuje, że nie potrafimy go kochać, że nie potrafimy go zaakceptować. Każdy z nas ma pewną rolę do spełnienia. Bóg nie robi rzeczy zbędnych, niepotrzebnych, nieprzemyślanych. Tak jak nam się czasami wydaje, że w przyrodzie jakieś elementy są niepotrzebne, my po prostu tego jeszcze nie wiemy, nie odkryliśmy tego. I tak samo wszystko, co robi Bóg, jest celowe, jest dokładnie przemyślane, jest dokładnie zaplanowane, jest obliczone na bardzo konkretny efekt. Być może ci się wydaje, że jesteś bezużyteczny, że jesteś niepotrzebny, że nie widzisz tak naprawdę sensu swojego istnienia w społeczności ludzi wierzących, to chcę ci powiedzieć, że w miejscu, w którym się znajdujesz, jesteś niezbędny. Mówi się, że są ludzie, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale w tym czasie, w którym Pan Bóg ciebie powołał do życia i w miejscu, w którym ciebie umieścił, nikt inny nie może cię zastąpić. Masz swoją rolę do spełnienia. Nikt inny za ciebie tego nie zrobi, dlatego że ktoś inny ma swoją rolę do spełnienia. Jakże ważny jesteś, jakże istotny, skoro sam Bóg ciebie powołał i umieścił ciebie w miejscu, w którym się znajdujesz. To nie przypadek, to nie zrządzenie losu, to nie ślepy traf, ale sam Stwórca Wszechświata, który wszystko dokładnie zaplanował. Zaplanował również ciebie i tą rolę, jaką masz do spełnienia w tym miejscu, w którym się znajdujesz. W społeczności, w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, ludzie, z którymi się spotykasz. To wszystko zostało obliczone na pewien efekt, który Bóg chce osiągnąć poprzez ciebie. Poprzez ciebie. Poprzez to, co mówisz, poprzez to, co robisz, poprzez to, jak żyjesz, poprzez to, co pokazujesz swoim życiem, swoimi decyzjami, swoimi wyborami. Nikt nie może ciebie zastąpić. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał: cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, drugi nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech służy ku zbudowaniu. Ja bym powiedział, że jest jeszcze więcej rzeczy, które służą ku zbudowaniu. Czasami to, co powiesz, może być zbudowaniem, powinno być zbudowaniem dla innej osoby. Czasami jedna modlitwa na nabożeństwie potrafi bardziej zbudować niż nie wiadomo jakie kazanie. Czasami króciutkie świadectwo wysłuchanej modlitwy może być wielkim zbudowaniem dla osoby, która przeżywa podobną sytuację. Czasami to, że się nie odezwiesz i nie zareagujesz, może być zbudowaniem dla innych, którzy będą widzieli. Jest mnóstwo rzeczy, które mogą być zbudowaniem dla innych. To niekoniecznie musi być wspaniałe kazanie, czy jakaś usługa pieśnią, czy jeszcze nie wiadomo co. My uwagę przywiązujemy do takich spektakularnych rzeczy, do takich fajerwerków, ale wiecie, budowanie, ono odbywa się w ciszy, w sposób czasami zupełnie niewidoczny. Kiedy zostanie wybudowany dom i widać już tą bryłę, to później przez długi czas, kiedy patrzymy z zewnątrz, to widzimy, że nic się nie dzieje. Ale wiecie, budynek w stanie surowym to jest podobno dopiero 1/3 tych wszystkich prac, które muszą zostać wykonane. 2/3 wykonuje się w środku, gdzie nikt nie widzi, jak mnóstwo pracy muszą ludzie włożyć, żeby ten dom wyglądał w środku jak dom. I podobnie się odbywa również z tym budynkiem duchowym. Jest mnóstwo ludzi w zborze, którzy są niewidoczni, którzy są niezauważalni, którzy wykonują tą pracę gdzieś tam z tyłu albo może nawet w swoich domach, nie wychodząc nawet z domu, modląc się, wstawiając się, wspierając innych, rozmawiając, pocieszając, pomagając. Tego nikt nie zobaczy, a bez tego ta budowla, ona by nie rosła, nie byłaby możliwa praca. Często myślimy o tym, że czy my zostaliśmy zbudowani, czy to, co słyszeliśmy, było dla nas budujące. Myślimy o innych, no, że zachowanie tego brata czy tej siostry no, nie było budujące, prawda? Mówimy o tym, rozprawiamy o tym, ale jak często myślimy o tym, czy my byliśmy albo jesteśmy zbudowaniem dla innych? Czy myślałeś o tym, że to ty masz być zbudowaniem dla innych? Przychodząc na nabożeństwo, czy zastanawiasz się nad tym, jak mogę dołożyć tą cegiełkę, z którą przyszedłem, którą Bóg włożył w moją rękę, jak mogę tą cegiełkę dołożyć do tego, aby ludzie, którzy są na tej społeczności, bracia, siostry, byli zbudowani moją osobą, moją obecnością? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad swoim udziałem? Bo przecież wszyscy mamy w tym udział, powinniśmy mieć udział w tym. Czy myślałeś kiedykolwiek o tym, że powinieneś, że masz być zbudowaniem dla kogoś innego? Powiem tak, każdy z nas ma coś, co może zbudować kogoś innego. Bóg w ten sposób jakby zaprogramował swój Kościół, że mamy się budować nawzajem. To tak ma funkcjonować. Nie mamy być zbiorem indywidualistów, bo wtedy zgromadzenia nie byłyby potrzebne, ale mamy się zgromadzać po to, żeby się nawzajem budować. I każdy z nas ma coś. Bracie, siostro, masz coś. Bóg dał ci coś, co może być, ma być, powinno być zbudowaniem dla innych. Jeśli tego nie używasz, jeśli tego nie odkryłeś, to zachowujesz się jak człowiek, który zakopał swój talent, który nie używa go dla dobra wspólnoty. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli jesteś tym żywym kamieniem w Bożej budowli, to jest rzeczą niemożliwą, abyś nie miał czegoś, co może zbudować innych. Możesz sobie zadać pytanie, w jaki sposób mogę innych budować? Nie musisz, niekoniecznie musisz wychodzić tutaj na środek. Nie każdy to umie, nie każdy potrafi, nie każdy się do tego nadaje, ale każdy może zbudować innych. Przypomnij sobie te momenty, kiedy byłeś zbudowany rozmową, modlitwą, kiedy byłeś zbudowany postawą jakiegoś człowieka, zachowaniem, prawda? Jakże niewiele trzeba, żeby być błogosławieństwem dla kogoś innego. Dobre słowo. Jakże to niewiele kosztuje. Trochę odwagi, trochę dobrej chęci, życzliwość. Dla kogoś, kto okazuje mi niechęć, prawda? Zbudować kogoś. Dołożyć coś do tej Bożej budowli. Być użytecznym. Jeden życzliwy uśmiech. Wiecie, czasami może zdziałać więcej niż kilkudniowa konferencja. Okaż zainteresowanie. Okaż uznanie. Okaż życzliwość. Okaż gościnność. Poświęć czas. Poświęć uwagę. Pochwal. Powiedz komplement. Prawda? Jak wiele jest rzeczy, które są w naszym zasięgu. Jesteśmy zdolni do tego. Pomódl się z kimś albo o kogoś. Porozmawiaj. Podziel się świadectwem wysłuchanej modlitwy. Możemy się budować nawzajem na miliony sposobów. To nie jest tak, że jesteśmy skazani tylko na usługę dwóch braci na niedzielnym nabożeństwie. Naprawdę. Przyszliśmy dzisiaj tutaj. Wiecie, i ja widzę nas wszystkich jako tych, którzy trzymają w ręku każdy taką małą cegiełkę. I możemy ją użyć. Możemy, chociaż to jest takie małe i niepozorne i wydaje nam się nic nieznaczące, wiecie, ale największe domy, teraz może się buduje w innej technologii, prawda, ale kiedyś największe nawet domy, zamek w Malborku, zostały zbudowane z takich małych cegieł, które można wziąć do ręki. I tak to się odbywało. I budowla Bożego domu właśnie w ten sposób się odbywa. To wymaga pracy, to wymaga wysiłku, ale wiecie, myślę, że warto. I wtedy, kiedy zobaczymy, że jesteśmy błogosławieństwem i zbudowaniem dla innych, wiecie, my sami będziemy tym zbudowani. Że Bóg nas używa, że Bóg uznał nas za wartościowych, za godnych, aby powierzyć nam tak wspaniałe dzieło. Nie marnujmy tego potencjału, jaki w nas drzemie. Tego, co Bóg nam dał. Nie zakopujmy tego. Nie żyjmy takim wygodnym życiem. Wyjdźmy troszeczkę, chociaż pół kroku, poza to nasze bezpieczne obozowisko. Rozejrzyjmy się wokół, a myślę, że znajdziemy bardzo wiele okazji, bardzo wiele możliwości, aby budować Bożą budowlę, aby pomagać świętym, aby robić to, do czego Bóg nas powołał. Amen. Powstańmy do modlitwy.